Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w poniedziałkowy poranek w naszym studiu mecenas, prawnik od czasu do czasu, polityk Jarosław Pucyk. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Ten od czasu do czasu polityk to, jak rozumiem, taki moment, kiedy Pan uaktywnia się. Na razie tej aktywności nie ma. Taki emerytowany, czy nie? Czy to jest po prostu zawieszanie polityczne?
Myślę, że to już jest wcześniejsze, ale jednak emerytura.
Dobrze, wrócimy do tego tematu. Najpierw kwestie piłkarskie, kibicowskie, bo jest Pan także powszechnie kojarzony z Lechem Poznań, nie tylko z Lechem Poznań. Najpierw o reprezentacji porozmawiajmy. Takie bardzo mądre zdanie, że kibice Lecha Poznań mają łatwiej, bo po słabych, złych występach reprezentacji oni po prostu są wyćwiczeni, mają ten mięsień przegranej.
Tak, bycie kibicem Lecha ćwiczy w byciu kibicem reprezentacji, to prawda, bo rzeczywiście no, nasza reprezentacja nie daje nam specjalnie w tym roku powodów do szczęścia, to prawda.
No, z Lechem Poznań jest podobnie. Zwrócił pan uwagę na czeskich kibiców, którzy byli w Warszawie. Sporo ich było, około 2000. No i zdaje się, chyba łagodniej ich policja potraktowała niż kibiców Lecha w ostatnim czasie.
No i bardzo dobrze. Przecież nie chodzi o to, żeby wszystkich traktować jak bydło. I nie o to chodzi. Naszym celem nie jest równanie poziomu obsługi, że się tak wyrażę, i relacji z poziomem z policją w dół, ale właśnie w górę. Natomiast to, co się wydarzyło, bo jak rozumiem, do tego pan redaktor też zmierza, przy kibicom w Warszawie podczas ostatniego meczu, no to jest skandal i wielka głupota ze strony policji, bowiem no, w dzisiejszych czasach, w dobie smartfonów, wiele że takich rzeczy nie da się ukryć. A poza tym myślę, że policja powinna wiedzieć, że kibice Lecha to jest ta ekipa, która takich rzeczy nie odpuszcza i my tego na pewno nie odpuścimy.
Pan był też na tym meczu, widziałem zdjęcia.
Tak, byłem, ale nie jechałem z zorganizowaną grupą kibiców, także tym razem był to wyjazd już, bardziej indywidualny.
Już taki piknik, tak?
Emerytalny bardziej taki. Nie, no korzystam czasami jeszcze z tych możliwości, które daje praca w samorządzie w dawnych czasach i na niektórych stadionach mam możliwość rzeczywiście skorzystania z takiego indywidualnego wejścia.
Dobrze, ale widział pan to, co się tam działo za kulisami?
Tak, kiedy wchodziłem na stadion, już było słychać, że coś się dzieje. Kibice skandowali takie hasła, które są sygnałem do tego, że coś się złego dzieje. No i bardzo szybko pojawiły się informacje na temat tego, jak wygląda sytuacja pod bramą. Zresztą było widać też, że sektor zapełnia się dość powoli. No to są takie już symptomy, gdzie wiadomo, że coś złego dzieje się pod bramą.
Na bramkach, to prawda. Mieliśmy w piątek burzliwą audycję, słuchacze do nas dzwonili. Akurat nie byli świadkowie tego, co tam się działo, ale opowiadali o swoich wyjazdach i tam się pojawiał co jakiś czas ten motyw nieuzasadnionych działań policji. Umówmy się, kibice to nie jest najbardziej łagodna grupa społeczna na świecie. No, ale też nie można od razu.
Tak, ale jest to grupa, która ma takie same prawa obywatelskie jak wszyscy inni. A więc no, ja obserwuję to, co się działo między innymi w sądach. No, i na ile sądy pozwalały demonstrantom w ostatnich latach i jak często uznawały za niewinnych sprawców wręcz napaści na policji podczas demonstracji, no to przepraszam, mam prawo oczekiwać, że tak samo będzie traktowany kibic. Nie jesteśmy obywatelami drugiej kategorii. Natomiast trudno jest mi zrozumieć, bo ja na przestrzeni tych lat, kiedy jeżdżę za Lechem, naprawdę widziałem już wiele, nie powiem, że wszystko, ale bardzo dużo i skandaliczne zachowania policji i ochrony. Natomiast wydawało się, że trochę to odchodzi w przeszłość, że policja już się nauczyła pewnych rzeczy, że kibice też zrozumieli.
To dlaczego teraz i tu?
No właśnie, to jest pytanie, na które od czasu meczów w Warszawie zdają sobie chyba wszyscy kibice. Dlaczego tak się stało? Znaczy, nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Bo gdyby było tak, że po drodze kibice nabroili, czyli gdzieś na stacji zaatakowali jakiś tam oddział policji, to policja...
Hamulec.
Tak, policja bierze wtedy odwet. Jakoś bym to jeszcze próbował sobie racjonalizować. Nie usprawiedliwiać, ale racjonalizować. Gdyby pod samą bramą wydarzyło się coś, cokolwiek, co dałoby jakikolwiek asumpt do tego, że policja podwyższa te swoje standardy, jest trochę bardziej nerwowa, tak byśmy to eufemistycznie nazwali, no to jeszcze byśmy jakoś próbowali to racjonalizować. Ale przez ostatnie miesiące i lata nie wydarzyło się nic takiego. Z wyjątkiem jednej rzeczy. Ponieważ po tej sytuacji, kiedy zaczęliśmy tę sytuację nagłaśniać, okazuje się, że kibice innych klubów zgłaszali podobne problemy z policją w Warszawie.
Tylko nie było tak głośno.
No musiał dopiero Lech Poznań przyjechać
Jeszcze finał Pucharu Polski z Rakowem, przypominamy słynną sprawę z tym.
Tak, ale tam sytuacja była trochę inna. Powód był inny. Tak jest. Tam jednak władze Warszawy narzuciły ograniczenia w zakresie wnoszenia opraw meczowych i to była trochę inna sytuacja niż teraz.
A teraz, czy ta sytuacja, oczywiście to kojarzy się od razu z wydarzeniami w Alkmaar holenderskim. Czy władze klubu też nie mogły troszeczkę tutaj warszawskiego mieć jakieś takie, znaczy rozbudowany instynkt, że tak powiem, pewnego współodczuwania, ponieważ doświadczyli tego na własnej skórze, jeśli chodzi o Holandię.
Ale musimy rozdzielić te rzeczy na dwie kwestie. Jaka jest odpowiedzialność klubu, a jaka jest odpowiedzialność policji z zabezpieczania? Otóż na policji ciąży, mówiąc krótko, doprowadzenie kibiców do stadionu i też jakby czuwanie na tym, żeby nie wniesiono sprzętu niebezpiecznego, i to rozumiem, i tu razem z ochroną stadionu, ochroną klubową. I niestety muszę powiedzieć, że z tych materiałów, które widziałem, wynika, że ochrona klubowa, a więc odpowiedzialność Legii Warszawa, nie jest tutaj wyłączona i też są obiekcje co do ich zachowania. W związku z czym tutaj rzeczywiście po tym, co się wydarzyło w Alkmaar, jestem zdziwiony. Natomiast też miejmy świadomość, że w Warszawie, czy w klubie warszawskim, zawsze zmiany w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem klubu. Bodajże w zeszłym roku doszło do zmiany dyrektora bezpieczeństwa, do spraw bezpieczeństwa, no i ta sytuacja zaczęła się w Warszawie pogarszać. To jest wszystko, znowu mówię o tym, co sygnalizują kibice też innych klubów.
Czy wiemy już też, że kibice Alkmaar nie przyjadą do Warszawy. Tamten klub wydał oświadczenie, że nie będzie prowadził dystrybucji biletów wśród kibiców.
Jak mawia ostatnio mistrz Bonmotów, to jakieś fujary muszą być straszne.
No, może i fujary, a może po prostu mają mały charakter w nogach, bo to też... Ale nie schodźmy na te tematy. Pan powiedział, że nie zostawimy tej sprawy, tak? To znaczy się pan jako prawnik angażuje się w tę kwestię? Zgłaszają się do pana kibice? To pan by w ogóle radził kibicom, którzy się czują poszkodowani
Wszyscy,
w tej sytuacji?
Wszyscy, którzy czują się poszkodowani, są proszeni o kontakt ze Stowarzyszeniem Kibiców Kolejosz. Myślę, że tutaj koordynatorem tego na pewno jest pan Marcin Kawka, który już brał udział w państwa programie i też to tłumaczył. Ja też do tego zachęcam. Jak, kto i czym na pewnym odcinku będzie się zajmować, to już będą decyzje późniejsze. Natomiast tak, ja jestem też w kontakcie ze stowarzyszeniem i oni wiedzą, że jeżeli coś trzeba, to nie ma problemu, chętnie pomogę. I pomagam tam, gdzie można i gdzie jest taka potrzeba.
To teraz na chwilę przerzucamy się na politykę. Zapytam, pan już z dystansu na to patrzy, to jak się pan w nowej rzeczywistości odnajduje politycznej, też w kontekście takich zapowiedzi uchwałodawczych, bo się mówi powoli, że Sejm to nie będzie instytucja ustawodawcza, tylko uchwałodawcza.
No, jeśli mnie pan redaktor pyta jako osobę prywatną już, to ja mogę powiedzieć, że...
Prywatnemu,
że
nie posłowi.
Tak, że czekam na spełnienie postulatu numer 34 ze 100 konkretów na
pan wybacz, ale nie z głowy nie powiem.
No to ja oczywiście powiem. Chodzi o przywrócenie ryczałtowego naliczania składki zdrowotnej, która została zapowiedziana jako
to już
przedsiębiorca.
Tak,
dlatego pytam, odpowiadam. Mm-hmm. Jeżeli prywatnie mnie pan pyta, to właśnie na to czekam najbardziej.
Dobrze, ale tak politycznie zapytam, no bo wszystko wskazuje na to, że PiS znajdzie się w opozycji. Niedawno wielu polityków, zresztą z PiSu, z którymi rozmawiam, mówi nowe twarze, wszystko to jest potrzebne. Ja sobie tak w ramach wyborów samorządowych zaczynam myśleć, jak to może wyglądać. Jadwiga Emilewicz mówi, wywoływała nazwiska różnych osób. Pan by się czuł, że tak powiem, na siłach, żeby wejść na taką nową odsłonę opozycyjną?
Chyba nie.
Chyba jednak nie.
Nie.
Poznań pan odpuszcza?
No nie, wie pan, to nie chodzi o odpuszczanie. Jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z mojej wiedzy, jakiegoś doświadczenia, to zawsze służę. Zresztą obecnym władzom miasta też udało się w paru miejscach pomóc, kiedy jeszcze pracowałem w Warszawie i ta współpraca była. Mówię kokieteryjnie, dlatego że ja nie mam żadnych planów, ale jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z mojej jakiejś tam wiedzy, jakiegoś doświadczenia, to oczywiście chętnie ty pomogę, natomiast raczej nie jako aktywny uczestnik tej kampanii, czytaj, nie planuje żadnego startu w wyborach, przynajmniej samorządowych.
Próbuję sobie to zderzyć z taką sytuacją, która się dzieje w Poznaniu. Już teraz odchodzę od dużej polityki. Nie wiem, czy pan widział, co jest we Wrocławiu. Prezydent Jacek Sutryk właściwie stracił klub radnych. Większość radnych z Platformy Obywatelskiej odeszła z klubu prezydenckiego,
no,
założyła własny klub. I to znaczy, że prawdopodobnie nie będzie kandydatem Platformy.
Znaczy, trudno się dziwić, bo pan prezydent Sutryk zajmował się chyba wyłącznie już ostatnio tylko PR-em i kotem w urzędzie. Bardziej niż,
i banowaniem niż na Facebooku.
Też. No ta sytuacja tam nabrzmiewała od dłuższego czasu. Myślę, że zabrakło doświadczenia samorządowego panu prezydentowi. Przypomnijmy, to był bardzo, jest to bardzo zdolny i sympatyczny, fajny facet. Jednak zajmował się całe życie polityką społeczną, a nie polityką. A to jednak nie jest to samo.
Wywodził się z ruchów społecznych trochę jak Jacek Jaśkowiak i tak się zastanawiam, czy tę sytuację można ze sobą...
No, paralela jest moim zdaniem uzasadniona. Aha. Myślę, że tak. Jednak zarządzanie miastem wymaga pewnej wiedzy, ale wymaga też dużego ogromu pracy. No i teraz wydaje się, że każdemu z panów z tych dwóch wymienionych troszkę tego zabrakło. To znaczy z jednej strony wiedzy, a z drugiej strony ochoty do ciężkiej pracy. Takie mam wrażenie.
No tak, ale to Jacek Sutryk ma już kandydata, prawdopodobnie poseł Michał Jaros. Ja tak przepraszam, że o Wrocławiu mówię, ale to cały czas ciąży do porównań poznańskich. Nie, dlatego że pytanie, czy Jacek Jaśkowiak będzie startował w wyborach.
To jest dobre pytanie.
I czy będzie kandydatem Platformy
Obywatelskiej. To jest bardzo dobre pytanie.
No i po to wszystko.
To jest takie kluczowe pytanie. Jest to kluczowy temat, jeżeli chcemy rozmawiać o Poznaniu. Rzeczywiście, miejmy świadomość taką, że na pewno Jacek Jaśkowiak bardzo będzie chciał. Cokolwiek będzie mówił, bardzo będzie chciał, dlatego że po pierwsze, jego sytuacja w Platformie Obywatelskiej jest słaba. Zawsze był człowiekiem Grzegorza Schetyny bardziej niż Donalda Tuska i wieść gminna niesie, że Donald Tusk spotkał się z Jackiem Jaśkowiakiem, kiedy wrócił do Polski z Brukseli. Spotkanie trwało jakieś 90 sekund. To też mniej więcej świat czy o tym, gdzie jest jego miejsce. Ja myślę, że Jacek Jaśkowiak jest człowiekiem inteligentnym i na tyle doświadczonym, że wie, z czym to się je. A więc jego sytuacja polityczna jest wprost proporcjonalna do jego sytuacji w mieście, a mówiąc krótko, jeżeli nie będzie prezydentem Poznania, będzie, no nie chcę powiedzieć nikim, bo to byłoby niegrzeczne, ale jego akcja radykalnie spadają. Jest druga rzecz, władza prezydenta takiego miasta jak Poznań, to naprawdę ogromna władza w rękach jednego człowieka.
Czyli potwierdza się to, co mówił Marek Woźniak, że jednak tutaj, będąc pierwszym, znaczy się o wiele więcej niż nawet na salonach.
Zdecydowanie.
Za duża panarza, ale...
Zdecydowanie. Jeżeli miałbym porównywać władzę wiceministra jakiegokolwiek do władzy prezydenta miasta, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Mm-hmm. Zatem na pewno funkcja wiceministra nie skusi Jacka Jaśkowiaka, chociaż trudno powiedzieć, co skusi Jacka Jaśkowiaka, bo myślę, że największym przeciwnikiem Jacka Jaśkowiaka jest Jacek Jaśkowiak.
No to też jest już znany bonmot, ale mimo wszystko, czy Platforma Obywatelska będzie chciała Jacka Jaśkowiaka? Czy nie będzie takiego manewru jak we Wrocławiu?
Ja myślę, że dużo zależy od samego Jacka Jaśkowiaka. Wbrew pozorom pan prezydent zbudował sobie bardzo dużą rozpoznawalność i taki znak firmowy na scenie politycznej.
No to jest dużo.
Tak, i to jest bardzo dużo, ponieważ jeżeli spojrzymy na listę Platformy Obywatelskiej, no to proszę wskazać mi osobę, która jest w stanie dzisiaj konkurować z Jackiem Jaśkowiakiem, nawet z szyldem Platformy Obywatelskiej. Nie widzę takiego polityka.
Zbudował sobie rozpoznawalność, ale też i wrogów w Platformie.
Ale to zawsze tak jest. Znaczy w polityce, jeżeli jest się wyrazistym, to ma się wrogów.
I
to
wrogowie są w parlamencie.
Tak, znaczy to trzeba wpisać sobie, no tak, ale w parlamencie, czyli bliżej Warszawy, więc to nie jest akurat dobra informacja. Trochę wybili z Poznania, ale to znaczy, że ich tu nie ma. Natomiast wszystko zależy moim zdaniem od tego, czego będzie chciał Jacek Jaśkowiak. Jacek Jaśkowiak będzie chciał wystartować w wyborach. I teraz dlaczego uważam, że Platforma nie może sobie pozwolić na to, żeby wystawić kontrkandydata? Otóż dlatego, że należy się spodziewać, że i Szymon Hołownia będzie chciał wystawić swojego kandydata. Trzech kandydatów aspirujących do tego samego elektoratu w Poznaniu oznacza, że w drugiej turze może znaleźć się kandydat Prawa i Sprawiedliwości. I nad tym wszyscy muszą się zastanowić.
Chyba, że jedna lista będzie, bo też takie pogłoski, plotki chodzą.
No to jest jakieś rozwiązanie, ale to musiałaby być lista... ale to musiałaby być lista, której jednak Jacek Jaśkowiak ma dużo do powiedzenia i który będzie liderem.
Czy Jacku Jaśkowiakowi nie zaszkodzą w takim razie remonty? Czy na przykład teraz świeża sprawa, NIK złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie uchwały krajobrazowej?
Myślę, że jest już dość powszechna opinia o tym, że prezydent Jaśkowiak nie jest mistrzem zarządzania miasta, a jednak nikt w żaden sposób nie przekłada się to na wynik wyborczy. W związku z czym nie sądzę, żeby to przeszkodziło. Tym bardziej, że wygląda na to, że rzeczywiście te remonty do wiosny się skończą, a pamięć obywateli jest krótka i niekompetencja w prowadzeniu tych prac nie powinna zaszkodzić panu prezydentowi.
Tak krótka, żeby przekryć 600 dni remontów?
Myślę, że tak. A
PiS kogo powinien wystawić? jeżeli już tak pan z boku jest do dyspozycji i doradza?
Myślę, że PiS powinien wystawić kogoś nieoczywistego, jeżeli chciałby zawalczyć o cokolwiek w Poznaniu. Natomiast znając Prawo i Sprawiedliwość, tak się nie stanie. I będzie to typowy kandydat z grona polityków. Myślę, że PiS nie jest w stanie przekroczyć samego siebie. I to będzie taki pierwszy... W ogóle.
W ogóle.
W ogóle. Mhm. Myślę, że to tak trochę jest. Poza tym myślę, że PiS w tej chwili jednak liże rany i ta przegrana w wyborach nie była spodziewana. Zresztą tak samo jak nie była spodziewana wygrana opozycji w tych wyborach. Myślę, że to tak jedno i drugie.
Czyli to działa w dwie strony.
Tak, tak. To się po obu stronach wystąpił podobne zjawisko. Myślę, że będzie to pierwszym zadaniem Prawa i Sprawiedliwości jest przetrwać tak naprawdę teraz i życzyć Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby żył w zdrowiu jak najdłużej, bo to on jest mimo wszystko tym zwornikiem. No i w związku z czym za krótki jest okres, żeby Prawo i Sprawiedliwość było zdolne do jakiejś wielkiej rewolucji w tym zakresie, w związku z czym spodziewam się rozwiązań typowych.
A pan się nie spodziewa odejścia z emerytury politycznej?
Znaczy ja nie, ale moja żona jeszcze bardziej się nie spodziewa i to jest kluczowy.
To w takim razie była decydująca tak puenta dzisiejszej rozmowy. Mecenas Jarosław Płucek, gość Porannej Rozmowy Radia Poznań. Dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Za wizytę.
Kluczowy temat.